Dzień dobry, komu nie mówiłam.
Dzień dobry,
znaczy,
dzień dobry.
Dobry wieczór.
Tak, drewno. Rozpalamy ognisko.
Rozpalamy nasze ognisko.
Mamy tutaj specjalne konstrukcję stalową do rozpalania takich, żeby ognisko na mrozie łatwo się rozpalało i dawało dużo ciepła. I jest podstawą naszej obserwacji, bo bez ciepła człowiek na mrozie po prostu nie jest w stanie prowadzić obserwacji.
Jakie poświęcenie i to dla gwiazd tak. Wszystko.
Wszystko dla gwiazd.
Bo noc, bo mróz, bo gwiazdy, bo tajemnica.
To tutaj jest sprawcą Jacek jest, także on niech się tłumaczy, co tu, po co nas tutaj ściąga w nocy, o północy.
Z ciekawości oczywiście.
A tu są nasze lornetki. Lornetki trzeba stąd brać i tutaj oddawać. Takie są zasady porządku na obserwacjach.
To była bezksiężycowa, bardzo mroźna noc. Wsiedliśmy do samochodów i pojechaliśmy 30 km na południowy zachód, aby podziwiać rozgwieżdżone niebo. Inicjatorem akcji był miłośnik astronomii Jacek Warta. I pewnie nie byłoby tej wyprawy, gdyby nie nasze spotkanie kilka dni wcześniej. Spotkanie, na które Jacek przyniósł 3 wiersze.
Dlaczego spotykamy się w kawiarni, żeby rozmawiać o gwiazdach? Bo w mieście już tych gwiazd i tak nie widać, więc jakby nie możemy spotkać się wieczorem przy ognisku, żeby patrzeć w ciemne niebo, bo nie ma tego ciemnego nieba. Coraz bardziej astronomia jest obserwacją analityczną. Znaczy, zaczęło się od tego, że patrzyliśmy przy ognisku w ciemne niebo, zastanawiał się człowiek, co tam jest, a teraz ma fotografię cyfrową, fotografię obliczeniową w zasadzie, bo to się tak powinno mówić, że z wielu obiektów zbiera się dane i potem oblicza. Więc żaden astronom nie patrzy już w niebo. Nie ma takiej potrzeby. On patrzy w dane. Albo patrzy w obrazy, które były nagrane wcześniej. Może siedzieć w Nowym Jorku w gabinecie i patrzeć w obrazy, które były zebrane przez teleskop w Chile, prawda? Bo już nikt tam oczkiem sobie tam, chyba że dla ciekawości i przyjemności sobie prywatnie, prawda? Ale już tak się nie robi nauki.
To strasznie smutne. Ale ty nie jesteś astronomem.
Ja nie jestem astronomem. Ja jestem taką osobą, która właśnie patrzyła w ciemne niebo. Jakby wyrosłem jeszcze w latach 70., 80., kiedy to niebo było ciemne. Więc wychodziłem od babci z domu na wsi i po prostu kiedyś wieczorem patrzę, a tutaj wielka mleczna rzeka. I to mnie urzekło. To znaczy, to zaczęło gdzieś tak we mnie zapadło. I parę lat temu zacząłem się zajmować astronomią, a potem do mnie przyszło, że tak powiem, refleksja, co się za tym może kryć.
Chwyciło. Będziemy gdzieś tam w pole?
Nie. No tutaj to jest, mówię, nasz wzrok nie jest przyzwyczajony do ciemności. Nie mamy dużo światła tutaj z samochodu, ale przed nami jest piękne niebo. Przed nami jest Betelgeza i Pas Oriona. Prosto przed oczami.
Jakie warunki musiały być spełnione, żebyśmy mogli dzisiaj się spotkać tutaj pod Bełżycami?
Gospodarz mi powiedział.
Pan Franek, proszę bardzo.
Najlepiej w zimie, przy takiej temperaturze, bo tak śmielej człowiek do człowieka się przytula.
To prawda, ale nie cała. To z punktu widzenia optyki to nie jest najważniejsze. Musi być przejrzyste niebo, prawda? Musi być wyższe. To jest raz. Jak jest wyż w zimie, to jest zimno. No, jest dzisiaj zimno. W związku z tym wtedy też jest często bardzo niskie zachmurzenie. Dzisiaj jest zerowe zachmurzenie. W zimie jest bardzo niska wilgotność powietrza. Więc mamy dzisiaj w ogóle warunki idealne, najlepsze, jakie miałem w życiu, mówiąc szczerze. Mamy noc bezksiężycową, z czystym niebem, ani jednej chmurki. Mamy bardzo niską wilgotność powietrza, bo też jest mróz. No i takie noce zdarzają się raz do roku, dwa razy do roku, maksimum.
Ta mleczna droga, którą widziałem u babci, to jest nasza galaktyka, którą idziemy w przekroju. Ta galaktyka ma takie proporcje jak naleśnik. Ma kształt koła, czy takiego płaskiego naleśnika o grubości 1000 lat świetlnych i średnicy 100 000 lat świetlnych. I mieści w sobie między 100 a 400 miliardów gwiazd i prawdopodobnie od 400 do biliona planet, z czego znamy w tej chwili około 6 000. W ogóle nasze wyobraźnia nie ogarnia takich wartości, ani odległości, ani wartości liczb. I wyliczyłem sobie, no dobrze, a ile tam może być życia? Bo teraz zaczynamy podejrzewać, że jest życie. Takie proste życie może być nawet blisko nas, to znaczy spodziewamy się, że na księżycach Jowisza i Saturna może być proste życie bakteryjne i pewnie jest dosyć popularne we wszechświecie. Ale myślę, że takie życie na poziomie cywilizacji inteligentnych, planeta musi spełnić dużo różnych warunków i załóżmy, że to jest jak wygranie szóstki w totolotka. Tak? A ile wnosi szansa wygrania szóstki w totolotka? Około 14 milionów. 1 do 14 milionów, tak upraszczając lekko do góry. Tak? Czyli musimy poznać 14 milionów planet, żeby znaleźć taką, na której jest inteligentne życie. Znamy 6 tysięcy. Trochę jeszcze drogi przed nami. A ile w takim razie taki planet jest w galaktyce? 71 tysięcy. Bo miliard dzielony przez 14 milionów to jest 71 tysięcy. Prawda? To w ogóle jakby dostajesz dreszcze, jak o tym myślisz, o tej skali ilości, wielkości i odległości, tak? A ile trzeba podróżować jakby w takich realnych, nie przekraczając fizyki, nie bojąc się science fiction, i jakieś takie naturalne podróże, żeby przejść na drugi koniec galaktyki? Trzeba miliona lat ziemskich, żeby przelecieć na drugi koniec galaktyki. To są takie skale czasu i przestrzeni, o których mówimy.
Mimo to bohater naszej opowieści wierzy, że spotkanie z kosmitami jest możliwe. Swoje wyobrażenia na ten temat od czasu do czasu zamieszcza w wierszach. Pierwszy z nich powstał jakieś 20 lat temu.
To jest trochę jak, tak jak rozmawialiśmy o tej drodze mlecznej. Lepiej można zrozumieć siebie, jak się patrzy cudzymi oczyma, czyli jakby z zewnątrz spróbować na siebie spojrzeć, tak? I to jest taki, wiesz, jakby jak ci kosmici, te istoty z tych 71 tysięcy planet, jak mogą nas widzieć. To co, może go przeczytam po prostu. Sprawozdanie Marsjanina. Na pewnej planecie w kolorze zielono-niebieskim
stwierdzono aktywność niedużych istot. Jakieś 30 lat temu nauczyli się wygotowywać oceany i wydawało się, że zechcą to robić. Za 30 lat wymyślą sztuczne myślenie i będą się go pytać, co robić dalej. Na razie jest ich blisko 7 miliardów, ale znają się nawzajem bardzo słabo. Nie umieją sterować planetą i nie mają drugiej na wszelki wypadek. Rokowania co do przyszłości są niejasne, ale też nigdy nie było tu inaczej.
To, że pogoda dobra, to widać, jak dym idzie prosto do góry. Bo nieraz, jak się zapali, to dym tak się na dole rozkłada. A dzisiaj widać, że jest pięknie.
Często pan patrzy w niebo nocą?
Latem generalnie. Zimą niebo za zimno. Latem to ja sobie siadam pod lipą, mam tutaj taką, i sobie patrzę do góry. Szukam, czy może gdzieś kogoś zobaczę, jak tam chodzi.
Naprawdę? No są takie myśli? Jakie są myśli, jak się tak patrzy w niebo? Bez pośpiechu, w skupieniu. Tak serio?
Tak serio? No to, że po prostu jaki pięknie to ten cały wszechświat jest stworzony. Że po prostu wszystko to gdzieś tam tak sobie krąży i taka harmonia jest. A jednocześnie człowiek tak wtedy wypoczywa. Już kilka razy tutaj Jacek organizował coś takiego. No ja mu powiedziałem, że nawet bez pytania mnie o zgodę, można przyjechać, zna tu już teren. Trochę się bałem temperatury, bo jednak jeszcze chyba organizm nie jest przyzwyczajony, bo było w miarę ciepło, dopiero teraz kilka dni tak się chłodno zrobiło. Ale no, da się wytrzymać.
Czyli my nie jesteśmy pierwsi, tak? Nie, były tu już wycieczki Jacka?
Były. W lecie to generalnie było. Tam taki na budynku ekran mamy zrobiony. Jacek coś tam pokazywał, wyświetlał na tym ekranie. No i do rana wtedy, do trzeciej, do czwartej. No ale też ognisko się robiło, jajecznice na powietrzu, więc to dla niektórych dodatkowa atrakcja.
Także, no tak, dla mieszczuchów.
Dla mieszczuchów zwłaszcza. Pamiętam, jak gdzieś na pierwszy raz taka dziewczyna przyjechała, która na licytacji woźb wylicytowała udział właśnie w tym. Jakaś ona była zadowolona, zachwycona wręcz tego, że mogłeś na wołę patrzeć, bo jednak dużo widać przez te różne urządzenia.
Człowiek tęskni do jakiejś transcendencji, prawda? I skoro ja jestem ateistą i jakby nie wierzę w jakby to, że nasz świat jest sterowany gdzieś tam przez jakąś nadzwyczajną, pojedynczą istotę, to zacząłem się zastanawiać jakby, co może być w zamian, jak może wyglądać nasze życie, które sami sobie możemy cyfrowo w przyszłości wykreować, tak? Dwie takie refleksje jakby mi potem przeszły. Po pierwsze, że to jest trochę tak jak znowu zasada analogii, że tak jak jest cywilizacjami ziemskimi polska, a chińska, czy europejska, a chińska, a nie wiem tam południowoamerykańska. Wszyscy mamy tą samą fizjologię, tą samą biologię i potem mamy różne kultury, które mają różne zwyczaje, różne języki, ale na samym dnie są znowu jest to samo, znowu są te same emocje. To znaczy jest to sama nienawiść, miłość, pożądanie, pragnienie, żal i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te uczucia jakby są wszystkie wspólne dla wszystkich ludzi, niezależnie od tego, czy są Chińczykami, czy mieszkańcami Afryki. I myślę, że to samo jest z kosmitami. To znaczy, że oni mają tą samą fizykę, potem mają zupełnie inną kulturę, jeszcze bardziej się różniącą niż nasza od chińskiej, ale sami nie znowu są te same emocje. I że nawet jak się przeniesiemy w jakiś tam cyfrowy świat, bo to wydaje się możliwe, mówi się o tym, żeby konektom, czyli sieć naszych powiązań mózgowych, wszystkich struktur, zeskanować, pociąć na mózg, zeszklić mózg, pociąć na bardzo wąskie plasterki, zeskanować, stworzyć model komputerowy i tworzyć umysł w komputerze jeden do jednego. Ja myślę, że jeśli podróżować po galaktyce, to tylko w tej formie. Znaczy forma biologiczna dla żadnej istoty z żadnej planety jest niedostępna. W formie biologicznej można penetrować swój układ gwiezdny, w którym się żyje. I to jest jakby koniec. To jest to, co jest wykonane dla każdej istoty, dla każdej cywilizacji, a i nic więcej. No i to jest pewien substytut raju, prawda? To znaczy po prostu cyfrowe życie z pamięcią, które z świata, w którym żyliśmy. I w ten sposób patrząc, to nasze obecne biologiczne życie, które jest najbardziej ulotne, tymczasowe, staje się jakby taką największą wartością, bo po prostu potem będziemy mieli milion lat, żeby to rozpamiętywać, ale jakby ono trwa 50, 80, 100, tak? Koniec, jakby więcej nie będzie.
Uwaga, włączam laser. Uwaga. Nie należy patrzeć w laser, znaczy w sensie w światło lasera, tak? Bo ono jest dosyć mocne. Można stracić wzrok. Laser służy do wskazywania.
Po prostu nie patrzymy w laser.
O, patrzcie. Tu mam laser, widzicie? Tym laserem wskazuje gwiazdy. I tu jest drugi laser.
Super.
Sam laser jest widowiskiem.
To jest Betelgeza, to jest pas Oriona. To jest gwiazdozbiór Oriona.
A ta na dole po prawej.
Nie powiem ci, jak się nazywa. W każdym razie to jest, bo nie pamiętam wszystkich nazw.
Jasne.
To jest w każdym razie najsłynniejsza z gwiazda Betelgeza, bo czekamy, aż ona wybuchnie. Ona w każdej chwili może wybuchnąć, jest supernową. Jest kandydatką na supernową. I tutaj gdzieś będzie Jowisz. To jest chyba Jowisz. Zaraz zobaczymy, czy to jest Jowisz. No i to są najważniejsze plany na dzisiaj. Jowisz, księżyce Jowisza i Orion. I Orion. Orion to jest taka największa perła.
Ojoj.
Ojoj.
ta duża gwiazda.
O, tu jest.
Może tam patrzysz przez, wow. Przez dym, jak patrzysz, kochanie.
Nie, ja już widzę.
Widzisz tam, tak?
Tak, ty... O, teraz lepiej zobaczyłam.
W roku 2018 Jacek Warda wypatrzył na serwerach NASA zdjęcia z planety karłowatej Ceres. Sonda Dawn zrobiła tam mnóstwo zdjęć dziwnej górze połączonej z zapadliskiem. Zapadlisko, według Wardy, przypomina kopalnię odkrywkową. Ale nie jest to kopalnia stworzona przez ludzi.
No więc tak, był niewątpliwie przełom, bo to wszystko, co do tej pory mówiliśmy, to można było wykoncypować z tego, co już ludzkość generalnie wie. Natomiast no jakby wynikało z tych moich wniosków, że no, jeśli jesteśmy obserwowani, to musi być jakieś miejsce, z którego się obserwuje. Jak jest Park Narodowy albo ścisły rezerwat, to czasami jest jakieś biuro tego rezerwatu, można powiedzieć. Poza tym, jeśli w skali galaktycznej chcemy utrzymywać komunikację, to musimy mieć jakieś stworzenie i serwisowanie w różnych miejscach. Sąd, które będą przekazywać informacje, zbierać te dane. I w 2018 roku znalazłem dane z sondy Dawn, która była wysłana na pas planetoidza, który jest między Marsem a Jowiszem. I ta sonda NASA zbadała tą planetoidę Ceres, która jest bardzo ciekawa. I okazało się, że jest tam pewien twór geologiczny, który jest bardzo interesujący i bardzo nietypowy. Mianowicie wszystkie obiekty astronomiczne są bombardowane przez meteoryty. I kratery meteorytowe mają bardzo charakterystyczny kształt. A tam jest jeden jedyny obiekt, wielka góra, którą nazwano kriowulkanem, która przypomina nasyp. I jest wielka dziura obok, która przypomina kopalnię odkrywkową. Więc kopalnia odkrywkowa to po prostu miejsce, gdzie się pozyskuje surowiec, przetwarza go, uzyskując potem materiały, metale i różne inne materiały do produkcji, do tworzenia bazy, do tworzenia cywilizacji, do tworzenia sąd kosmicznych.
Kto by to robił?
No robiliby to, no bo nie chcę mówić, że to, no bo trzeba to powiedzieć, że to kosmici. Jak zobaczyłem ten obiekt astronomiczny, zdjęcia z sondy, to nie przypominało nic, co byłoby innym tworem naturalnym, którego można by się spodziewać. I o ile jeszcze NASA coś na temat tej góry powiedziało, czyli to jest kriowulkan, aczkolwiek też za bardzo regularny, to na temat tej dziury w Ziemi nic nie powiedziała. To znaczy po prostu absolutna cisza. To jedna z ciekawszych rzeczy, albo najciekawsza rzecz, jaką mamy teraz do zbadania. Polecieć jest tam łatwiej niż na Marsa. Bo to liczy się nie odległość w tym wypadku, ale liczy się łatwość lądowania i tak dalej, i tak dalej. Ja czy chciałbym dożyć czasu, mam nadzieję, dbam o siebie, żeby dożyć czasu, kiedy ta druga misja się tam poleci i zdobyć nowe interesujące dane, które pozwolą to potwierdzić lub obalić.
Są.
O Jezu, jakie
spokój!
Musiałbym teraz poszukać, gdzie jest Ceres. Ziemia z odległości 150 milionów kilometrów od Słońca. Mars jest 225 milionów od Słońca. A Ceres jest jakieś chyba 250, no coś takiego, w tych granicach. Orbity nie są dokładnie kołowe, więc jakby jest jeszcze jakaś tam zmienność w tym zakresie. W każdym razie to jest kolejny przystanek za Marsem. A ponieważ Ceres jest bardzo malutka, no to jej nie zobaczymy na niebie, tak? No jest, no wymaga już dużego teleskopu, żeby zobaczyć Ceres.
Wow.
Słuchajcie, żyją tam jakieś istoty?
Nie.
Oczywiście. Tak, UFO. Ja wierzę w UFO.
Jak sobie wyobrażacie?
W sumie to nie wiem. Ale na pewno nie jak tacy zieloni, cali ludzie, tacy jak są w jakichś komiksach czy coś, to tak na pewno nie. Podobni jacy ludzie, jacyś zmodyfikowani, coś takiego.
Myślicie, że oni wiedzą o naszym istnieniu?
No może i tak.
Moim zdaniem tak.
Podglądają nas, tak jak my ich?
No, tak.
O, z tym lepiej widać, z tym fajnie widać.
Wow. Z ciepła.
To w tym fajnie widać.
Tak?
To widać w mniejszym powiększeniu, ale to już tam fajnie.
Jakie super.
I tu też ładnie ten Jowisz.
Ten wiersz jest napisany może z 5 lat temu i jest napisany z perspektywy innej cywilizacji biologicznej. Znaczy takiej, która jest w takiej samej sytuacji jak my. bo ten pierwszy wiersz jest jakby z punktu widzenia tego obserwatora, który już jest takim bezcielesnym, cyfrowym obserwatorem. A tutaj mamy taki punkt widzenia dokładnie jakby nasz, to znaczy kogoś innego w innej części galaktyki, który też jest biologicznym tworem i jakby też dopiero szuka kontaktu, jak on myśli o nas. Mogę się założyć, że tam też oglądają
swoją wersję serialu M jak miłość. Tam też się zdarza zobaczyć, jak fioletowieje ten i ów przyłapany bez biletu. Znają tam też przysłowia. 60 macek w jednej kuchni nie zrobi zupy. Kto rano wstaje, temu dwa słońca świecą. Ty odpowiadasz za jajko, los za to, co w jajku. Tam też odbywają się pokazy mody. Tyle, że makijaż szypułki jest bardziej pracochłonny niż układanie włosów. I z chitynowych osłonek gospodynie domowe wyplatają siatki na zakupy. Tam też są tablice i kredy. Tam też liczą, gdybają i próbują nas znaleźć w rachunkach. I tam, czasem w letni wieczór, na werandzie, zrobionej z utwardzonej galarety, w trakcie rozmowy przy kieliszku, zdarza się im opuścić na chwilę ssawki i w zadumaniu pytająco patrzeć w gwiazdy.
W popkulturze spotkanie z kosmitami jest zdarzeniem traumatycznym. To znaczy od filmu nagrania radiowego Wellsa Marsjanie atakują, poprzez wszystkie filmy, które oglądałem, jacyś tam obcy pasażer Monstromo, prawda? To po prostu jest tak, że w zasadzie przerażenie i lęk, prawda? Albo coś wyskakuje z brzucha i zjada nas i trzeba z tym walczyć. No bo taka jest popkultura. Znaczy popkultura potrzebuje jakiejś emocji. Popkultura potrzebuje jakiegoś zdarzenia, potrzebuje jakiejś walki, dobra ze złem. A tu w mojej wizji mielibyśmy tak, jakby przyjechała delegacja do Komisji Europejskiej wypić kawkę i pogadać o ustaleniach derogacji numer 43 na przykład, prawda? Kogo to interesuje poza specjalistami od derogacji, tak? A to tego by się należało spodziewać. To znaczy z ich punktu widzenia, moim zdaniem, wszyscy wiedzą, że pierwsze spotkanie z obcą cywilizacją przez Ziemian, przez nas, będzie tak wybitnym zdarzeniem dla nas, jak odkrycie ognia. Jak odkrycie mowy. Tylko, że odkrycie ognia i mowy było rozłożone na tysiące lat, a to będzie to jeden moment. Czyli można powiedzieć najważniejsze zdarzenie, tak naprawdę punktowo. Tak? I teraz spodziewam się, że to będzie królestwo fejków, to znaczy po prostu wszyscy świry tego świata będą miały swój dzień. Nie? Trole rosyjskie będą pływać, jacyś tam świadkowie Jehowy będą mówić o końcu świata. Po prostu wymyślcie sobie dowolną grupę, która ma jakieś dziwne wyobrażenie na rzeczywistości, to oni na pewno, że tak powiem, będą mieli swoje święto. A tymczasem, że tak powiem, to będzie taka uroczystość, jakby właśnie przyjazd Komisji Europejskiej i wypicie herbatki, prawda? Bo po prostu oni znają nas lepiej niż my sami siebie. No, obserwują nas od tych setek tysięcy lat, bo to taka skala. Jest taka mądra myśl, że wszystko, co jest możliwe, w końcu się jakby realizuje.
Chciałbyś doczekać tego momentu spotkania?
Oczywiście. Oczywiście. Moim zdaniem to ma do tego szansę dojść przed 2100.
Dlaczego?
No bo myślę, że wtedy dotrzemy do Ceres, to znaczy po prostu technologia zwija się wykładniczo i za 10 lat będziemy latać na Marsa, a Ceres jest tuż obok, to jest kolejny przystanek po prostu, to tak jak autobusem by się jechała po prostu, może się zatrzymać na tym albo wysiąść na następny.
Jest myśl o tym, czy tam jest życie?
Czasem tak, ale jakoś ta myśl przestała mnie pasjonować, nawet jeśli jest... Mało prawdopodobne, żeby ktoś się z nami skontaktował, więc jeśli tam jesteście, powodzenia. Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy. Nigdy się nie spotkamy.
No raczej nie, nigdy się nie spotkamy.
Mogę pozdrowić. Pozdrawiam wszystkie UFO, kiedyś się spotkamy. Pozdrawiam moją klasę 6B ze szkoły muzycznej.
Jacek Warda jest ekspertem od polityk miejskich. Jakiś czas temu opracował projekt ścieżki dydaktycznej oparty na pomyśle przeniesienia skali czasu na 3-godzinny spacer w terenie.
Wyobraźmy sobie, że historia Wszechświata to jest, przeniesiemy na skalę długościową, czyli Wszechświat istnieje 14 miliardów lat. To 1 kilometr to będzie 1 miliard lat. To mamy wycieczkę na 3 godziny spacerem. Tak? I co się dzieje? Po 200 metrach mamy pierwsze gwiazdy. Po pierwszym kilometrze mamy pierwsze galaktyki. Po 4 kilometrach powstaje Droga Mleczna. Potem następne 4-5 kilometrów galaktyka zapełnia się pierwiastkami ciężkimi, czyli cięższymi od litu. Z czego się jesteśmy zbudowani, te pierwiastki muszą się naprodukować. Powstaje nasze Słońce. Od razu powstaje Ziemia. Potem przez jakieś 200-300 milionów lat później powstaje życie. 3 miliardy lat rozwija się komórka, to znaczy nie ma organizmów tkankowych. Organizmy tkankowe powstają 520 metrów od końca naszej wycieczki. Tak? I teraz tak, rozwijają się, nie będziemy mówić o tam całej ewolucji, ssaków, dinozaurów i tak dalej. Dinozaury wymierają 65 milionów lat temu, 65 metrów od końca. I na końcu tej skali jest jakby nasze życie, tak? I co się okazuje? Człowiek jako gatunek zaczął się kształtować, oddzielać od innych gatunków 7 milionów lat temu, ale powstał Homo sapiens sapiens 200 tysięcy lat temu, czyli to będzie 20 centymetrów od końca. A kiedy powstała ludzka cywilizacja? 12 milimetrów od końca. Znaczy powstanie cywilizacji rolniczej 12 milimetrów od końca. A nasza era, rodziny Jezusa i początek chrześcijaństwa, 2 milimetry od końca. A nasze życie 1/10 milimetra. Tego nie widać. To trzeba szkło powiększające. I na zajęciach będą wydruki na mikrodruku z mikroskopami. I spróbujcie zrobić igiełką najmniejsze możliwe ukłucie na papierze i to będzie wasze życie. I dopiero, że tak powiem, zdanie sobie sprawę z tej skali zaczyna, że tak powiem, a no dobra, jaki jest duży wszechświat, a ile to ma, jak tu się można przemieszczać. Tego, to zaczynasz sobie to wszystko, łączysz jedno do drugiego, jak to się styka, jak to się łączy, no i zaczyna to się układać w jakąś całość. No a teraz jesteśmy tutaj.
A tak sobie myślę, że ja jestem chyba z tych, co patrzą na to ukłucie. I to też jest jakiś wszechświat. To jest ciekawe, że nie wszyscy mają tę potrzebę zobaczyć siebie w tym odniesieniu, prawda, do tej ogromnej skali. Ten trzeci wiersz Szymborskiej, być może łączy te dwa spojrzenia. To znaczy, że może być tak, że jest ten ogrom, jakaś cywilizacja dla nas jeszcze niepojęta, ale równie tajemnicza i niepojęta jest ta mała dziurka z nakucia igły powstająca, czyli ta dziewczynka, która przyszywa guzik.
Tak, to jest bardzo piękny wiersz, ja uwielbiam Szymborską. To może być świat opisujący Boga i to może być świat opisujący kosmitów. Może to wszystko. Może to wszystko dzieje się w laboratorium.
Może to wszystko dzieje się w laboratorium? Pod jedną lampą w dzień i miliardami w nocy? Może jesteśmy pokolenia próbne, przesypywani z naczynia w naczynie, potrząsani w retortach, obserwowani czymś więcej niż okiem, każdy z osobna, brany na koniec w szczypczyki? A może inaczej? Żadnych interwencji, zmiany zachodzą same, zgodnie z planem, igła wykresu rysuje pomału przewidziane zygzaki. Może jak dotąd nic nas ciekawego. Monitory kontrolne włączane są rzadko, tylko gdy wojna i to raczej duża. Niektóre wzloty ponad grudkę ziemi czy pokaźne wędrówki z punktu A do B. Może przeciwnie, gustują tam wyłącznie w epizodach? Oto mała dziewczynka na wielkim ekranie przyszywa sobie guzik do rękawa. czujniki pogwizdują, personel się zbiega. Ach, cóż to za istotka z bijącym w środku serduszkiem. Jaka wdzięczna powaga w przewlekaniu nitki. Ktoś woła w uniesieniu zawiadomić szefa. Niech przyjdzie i sam popatrzy.
Bo ja tylko cały czas patrzyłam w tamto miejsce, ale przecież tutaj dookoła to samo jest. Masę tego. Masę. Tacy się wydajemy mali, prawda? Co my tam możemy? A one tak panują nad nami. Nie, to tak. To w tym jest ta tajemnica. Są takie małe, a jednak panują nad nami. Piękne.
Idziemy się zagrzeć. A co z tymi ziemniakami w takim razie? Wygrzebiemy
je? Pieka, może ktoś głodny przyjdzie.